Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump grozi podjęciem działań przeciwko Światowej Organizacji Handlu. Reuters zwraca uwagę, że media informowały ostatnio, że Trump mówił, że chciałby wyprowadzić Stany Zjednoczone z WTO. Administracja Donalda Trumpa ma projekt ustawy pozwalającej Białemu Domowi jednostronnie podwyższać cła bez zgody Kongresu Amerykańskiego, poinformowało CNBC. Przyjęcie takiej ustawy oznaczałoby, że USA przestałyby stosować do zasad Światowej Organizacji Handlu, podkreślają autorzy publikacji. Co dalej, gdyby USA podjęły taką decyzję? Jak wyglądałby światowy handel? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Luiza Gruntkowska, prezes INOPA, to debiut w audycji. Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezydent USA Donald Trump grozi podjęciem działań przeciwko Światowej Organizacji Handlu. Reuters zwraca uwagę, że media ostatnio informowały o tym, że Trump mówił, że chciałby wyprowadzić Stany Zjednoczone z WTO. Gdyby tak się stało, jakie by to rodziło skutki dla światowego handlu, Państwa zdaniem, i czy inne kraje poszłyby też śladem Trumpa, bo jeśli już ktoś zaczyna zmieniać zasady gry, to trudno, żeby inni chcieli się dostosowywać do właśnie jego zasad.
No właśnie, niestety aż się ciśnie na usta pytanie, co jeszcze, tak? Co jeszcze prezydent Trump wymyśli w czasie swojej kadencji? Rzeczywiście, jeżeli to miałoby się ziścić, tak? No bo to jest ciągle jeden z jakichś tam sygnałów wypuszczanych w świat. Pan Trump coś powie i potem cały świat to bardzo mocno analizuje. Notowania spółek rosną, spadają, wszyscy
ktoś
się zastanawiają.
Na tym
ktoś na tym zarabia właśnie i to jest jakiś taki szalony taniec, z którego tak naprawdę trudno nam cokolwiek ostatecznie wyrokować. Natomiast jeżeli by miało rzeczywiście się to ziścić, to tak naprawdę to narusza podwaliny całego systemu gospodarczego, który przez wiele, wiele lat był z trudem mozolnie budowany, więc tak naprawdę co by miało, jaki system miałby to zastąpić, trudno dzisiaj tak do końca wyrokować. Są chyba właśnie dwie opcje, także że albo pozostały świat się zjednoczy i będzie budował alternatywę dla gospodarki amerykańskiej i jej ewentualnych sojuszników, bądź też drugi wariant jest taki, że w ogóle te układy i ten system gospodarczy, ładu gospodarczego, który w tej chwili funkcjonuje i do którego my już jesteśmy przyzwyczajeni i traktujemy, że to jest nam dane do końca naszego życia, może się okazać, że ten cały system się rozsypie, a co na bazie tego powstanie, dzisiaj wydaje mi się, że nikt tak do końca nie jest w stanie zawyrokować.
Mm-hmm. Pani prezes, pani dywagacje, bo to są na razie dywagacje i możemy się tylko zastanawiać, co się stanie, gdyby.
To są zazwyczaj dywagacje. Ja nauczyłam się już słuchać prezydenta Stanów Zjednoczonych i czekać, co się wydarzy dalej, dlatego że to jest tak, jak powiedział mu przedmówca, mówi naprawdę przeróżne rzeczy. One faktycznie mają wpływ na gospodarkę i to często niestety bardzo źle, bo powstają zawirowania, które nikomu nie służą. A później się z tego wycofuje, w związku z czym ja myślę, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby myśleć o tym, co się wydarzy, bo nie jest powiedziane, że w ogóle do tego dojdzie. Może to jest jakiś kolejny szalony pomysł, czy jakaś specjalna informacja, która ma coś na celu chwilowo wytworzyć jakąś sytuację na tym rynku.
Mhm. A jak pani myśli, gdyby jednak zdecydował się Trump na takie posunięcie, to co, to w którą stronę świat mógłby zmierzać? Tak jak tutaj pan prezes Protasiuk przedstawił dwa kierunki, że z jednej strony albo świat, reszta świata się jakoś próbuje ze sobą dogadać poza Stanami Zjednoczonymi, albo to wszystko nam się rozsypuje
Ja myślę, że pierwszy scenariusz jest bardziej prawdopodobny, że jednak będą powstawały jakieś sojusze, które będą próbowały wypełnić tą próżnię po tym systemie aktualnym.
Będziemy się przyglądać, będziemy informować, jak ta sytuacja wygląda i jakie nowe pomysły ma amerykański prezydent. A my wracamy na nasz krajowy rynek. Jesienią tego roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawi proponowane kierunki zmian prawa zamówień publicznych, zapowiedział wiceminister w tym resorcie Marcin Ociepa. Chcemy, aby system zamówień publicznych był uproszczony, a większy nacisk położony został na jakość. Wczoraj w Gdańsku były konsultacje z przedsiębiorcami w tej sprawie. Zresztą takie konsultacje trwają w całym kraju. One będą trwały do 7 lipca. Jedną z propozycji jest, by wszystkie zamówienia publiczne, wszystkie ogłoszenia były w jednym miejscu. Ma być to strona internetowa, taki specjalny hub. Drugą propozycją jest odejście od kryterium ceny jako tego najważniejszego kryterium. A celem zmian ma być poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich konkurencyjności, innowacyjności, wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju. No i właśnie niewiele na razie wiemy co do tych propozycji, ale zacznijmy od tej pierwszej, czyli wszystkie ogłoszenia w jednym miejscu. Na ile to ułatwi życie?
Bo na początek należy się sprostowanie, bo tak jak ja śledziłem prasę, to mówimy o nie o zmianie ustawy, ale o stworzeniu nowej ustawy.
A
jest to istotne, bo tych zmian nowelizacji już, jak pamięcią sięgamy, było bardzo wiele i one nie zawsze przynosiły pożądany skutek. Dzisiaj należy jakby powitać z zadowoleniem fakt, że mówimy o jakby napisaniu tej ustawy od nowa i to chyba jest pierwsza taka podstawowa wartość tego. Czy to się uda na jesień? Wydaje mi się, że nie, że jednak problematyka, która wiąże się z tym procesem, jest na tyle skomplikowana, że raczej ja osobiście jestem sceptyczny do jesieni, ale trzymamy kciuki. To jest jak gdyby jedna kwestia. Druga kwestia, czyli doświadczenia co do publikowania w jednym miejscu ogłoszeń już nawet my jako przedsiębiorcy mamy, bo dzisiaj gro środków unijnych właśnie jest w ten sposób dystrybuowany, że beneficjenci środków unijnych w określonych parametrach mają obowiązek właśnie umiejscowiania swoich ogłoszeń na określonych portalach do tego celu przeznaczonych, więc tutaj przedsiębiorcy się tego uczą. Problemem jest może to, że jest to bardzo słabo upowszechnione i tak jak gdzieś tam w naszych spotkaniach kuluarowych, gdzie dyskutujemy, to bardzo mało podmiotów jest świadomych tego, że są takie portale, gdzie po prostu można zaglądać i w pewnym obszarze branżowym można tam śledzić zamówienia publiczne, czyli takie, ale mamy już przede wszystkim przetarte szlaki, czyli można liczyć że na to, że nie będzie jakiejś awarii systemu w momencie, kiedy to będzie wdrażane, bo to nas jakoś tak ostatnimi czasy mocno prześladuje, więc na pewno tutaj należy też przyklasnąć tej inicjatywie, bo na pewno jak się przedsiębiorcy nauczą korzystania z tego i nie będzie to zbyt skomplikowane i serwer będzie rzeczywiście działał, to na pewno będzie to przynosiło pozytywne skutki. Poza intencjami, które są dzisiaj w mediach publikowane i na konsultacjach również, no mam takie wrażenie, że tutaj jest bardzo dużo chciejstwa, tak? Czyli chcemy wszystkim zrobić dobrze, a jak wszystkim chcemy zrobić dobrze, to chyba raczej się nie uda i pytanie, co z tego powstanie właśnie w momencie, kiedy ta ustawa ujrzy światło dzienne, to czas pokaże. Na razie są bardzo fajne postulaty. Problem jest, tak jak powiedziałem, w tym, że one są skierowane i do wszystkich, i do samorządowców, do instytucji, i do małych i średnich przedsiębiorstw, czyli udostępnienie w większym zakresie tych zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw.
A nawet dla startupów.
Dla startupów i tak dalej. Czyli tutaj naprawdę będzie cudownie, tylko pytanie, czy rzeczywiście tak będzie.
Pani prezes, dlaczego tak mało chętnych, tak niewielu chętnych w tej chwili przystępuje do przetargów, chodzi o przedsiębiorców? Bo to też jest w tej chwili jedna z bolączek, tak. Tam średnia to jest jeden przecinek z hakiem.
Średnio 2,5 oferty z tego co wiem złożono, a 40% chyba przetargów miało tylko jedną ofertę, tak? I co więcej, wiele gmin wycofuje się w ogóle z przetargu, bo się okazuje, że ich szacunki dotyczące kwoty, którą założyli w przetargu, kompletnie w zderzeniu z rynkiem się nie sprawdzają, w związku z czym przetargi zostają unieważnione.
No czyli gminy nie stać po prostu na...
Gminy na to nie stać, albo źle szacuje wartość zamówienia, bo ten rynek się bardzo dynamicznie ostatnio zmienia. Ja tym mówię też głównie o rynku budowlanym, który w tej chwili jest rynkiem bardzo burzliwym. Ale co wpływa? Moim zdaniem to nawet nie to, że nie można znaleźć ogłoszenia, bo to jest najmniejszy problem. Największym problemem są kryteria cenowe, które powodują, że wiele firm rezygnuje z tego, ponieważ jeżeli mają alternatywę na rynku, możliwości rozmawiania z firmą komercyjną, z którą jest otwarty dialog i możliwość ustalenia warunków współpracy, to nie będą rzucały się na współpracę, która daje im duże ryzyko w postaci jednostronnej bardzo umowy, która zazwyczaj jest bardzo niekorzystna dla firm startujących w przetargach, która jest obarczona dużymi karami, często niewspółmiernymi do wartości zamówienia. I umowa, która czasami nawet nie jest realizowana, bo o tym nie wspomniano, ale mamy bardzo dużo tak zwanych pustych umów w obiegu, w sektorze publicznym. I to jest głównie sektor medyczny, gdzie otwiera się przetargi, wygrywają te firmy przetargi na dostawę jakichś drobnych medykamentów do szpitali czy akcesoriów, po czym w ogóle nie zostaje to zamówienie złożone przez wiele, wiele lat, ale firma ma obowiązek bycia w gotowości, trzymania magazynów itd., itd. W związku z czym ja myślę, że jeżeli nie zmienimy kryteriów, to jest po pierwsze, jeżeli nie uprościmy procedur, bo one też są bardzo skomplikowane i tutaj, jeżeli ktoś mówi o startupach, jeżeli ktoś mówi o firmach młodych, zarządzanych przez młodych ludzi, to miejmy świadomość, że ich nie stać na to, żeby zatrudnić rzesze ludzi, którzy będą analizowali od strony prawnej, od strony finansowej. Po prostu ich na to nie stać. W związku z czym, jeżeli to nie zostanie uproszczone, to będziemy mieli taką sytuację, jaką będziemy mieli. Do tego jeszcze się dokłada oczywiście specyfika dzisiejszego rynku, gdzie mamy podaż niewystarczającą w stosunku do popytu. W związku z czym, tak jak mówię, jeżeli ktoś ma wybór startowania w przetargu komercyjnym, gdzie jest otwarta sprawa, gdzie może negocjować umowę, zmieniać jej warunki nawet w trakcie, to zrezygnuje z zamówienia publicznego. I my jesteśmy, jest się czym martwić, bo my jesteśmy w ogonie w Europie, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne. Po prostu albo nie ma zaufania do tego, albo właśnie są błędy w formułowaniu tych zapytań i w całej procedurze.
Może dam przykład taki obrazujący to, co pani przedstawiła. Wczoraj praktycznie rozmowa z kolegą, wygrany przetarg, realizacja 2 lata i dostawcy podstawowego materiału, z którego ta usługa jest realizowana, przysyłają informację, że cena rośnie o 15%. Po jakichś tam negocjacjach jest bufor, że schodzi to około 10%, no ale ta perspektywa 15% za chwilę i tak wróci, a kontrakt jest na realizację 2 lata, czyli przewidywalność dzisiaj, w dzisiejszych realiach czegokolwiek, jeżeli ktoś śledzi ten rynek, jest nim na bieżąco i funkcjonuje na tym rynku, jest to po prostu bardzo, bardzo trudna. No, wzrost ceny podstawowego surowca o 15%, no to jaka jest ta marża w sektorze tam budowlanym? Tak? No, nie ma na pewno 15%. Jeżeli to jest główny, a dołożymy do tego problem z zatrudnieniem, czyli wzrost kosztów pracy, no to mamy odpowiedź, dlaczego podmiot unikają wygrywania przetargów, startowania do przetargów, ale też w konsekwencji później realizacji umów, bo to, co dzisiaj jakby stanowi taką bańkę, które nie wiadomo, co się wydarzy w branży budowlanej, to jest właśnie fakt, że są pozawierane umowy, które w dzisiejszych realiach są całkowicie nierentowne dla ich wykonawców. I teraz, jeżeli są podwykonawcy, którzy kiedyś się zgodzili na określone warunki, dzisiaj mogą być pociągani do odpowiedzialności przez głównego wykonawcę, bo to, tak to najczęściej ten schemat wygląda. No i to już jest pierwszy krok od problemów na rynku, jeśli chodzi o przedsiębiorstwo.
I co i może? No proszę, proszę.
No właśnie też musimy pamiętać o tym, że dzisiaj rynek budowlany, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, cierpi potwornie. I jest bardzo dużo sytuacji, w których firmy, które prowadzą kontrakty od 3-4 lat, bo to są często długoterminowe umowy, one dzisiaj już mają straty i w zasadzie szacują, czy lepiej zerwać ten kontrakt, zapłacić karę, czy go doprowadzić do końca, ponieważ nie ma możliwości waloryzowania umów. Nie ma. Nie ma urzędnika, który by powiedział i był na tyle, znaczy, który miałby narzędzie, powiedział, dobrze, skoro ceny wzrosły, no to my siadajmy do stołu i rozmawiajmy o tym, bo to jest sprawa niezależna od każdej ze stron, tak? I jest taka propozycja, że ma być ten podział ryzyk na tej zasadzie, w tej nowej właśnie propozycji, że jeżeli coś jest po stronie wykonawcy, to jest jego ryzyko, po stronie zlecającego jego ryzyko, ale jeżeli są ryzyka niezależne, to będą dzielone solidarnie po połowie. No, to też wymagałoby od samorządów i od budżetu przeszacowania jak gdyby swoich rezerw na tego typu projekty. Ale myślę, że jeżeli to się nie wydarzy, to możemy się spotkać z bardzo dużym problemem na rynku budowlanym. Bo wiele firm padnie, a to nie jest tak, że pada firma. Padają i podwykonawcy, padają dostawcy materiałów budowlanych. I to już dzisiaj mamy i za chwilę pewnie będziemy mówić o tym, co się dzieje na tym rynku właśnie, jeżeli chodzi o upadłość. I to są wszystko naczynia połączone. Gospodarka nie działa niezależnie.
To jest, jeżeli chodzi jeszcze właśnie o kwestię tych zmian, tutaj mnie bardzo mocno zaciekawiła kwestia właśnie otwartość ustawy zamówień publicznych, tej nowej, na projekty innowacyjne, czyli na innowacje. W jaki sposób to, a wiemy, mamy
to
obraz
tej administracji. To jest duże ryzyko zmian.
Ale mamy obraz tej administracji, tych urzędników, którzy nie są gotowi, nie są przygotowani do zarządzania innowacjami, na wdrażanie innowacji, na rozumienie. I dzisiaj to, co obserwujemy na rynku, to nawet jak są zapisy gdzieś w przetargach na zastosowanie jakichś tam rozwiązań efektywności energetycznej
itd.
Czyli
sugeruje pan, że będzie świetna ustawa, a się rozbije o czynnik ludzki, urzędowy?
Obawiam się, że tutaj jest bariera, której ustawodawca nie przewidzi i będzie problem po prostu z jej autentycznym wdrożeniem. Z całym jak gdyby szacunkiem, że ten postulat jest jak najbardziej na miejscu.
Jeżeli chcą podejść do tego w ten sposób, że chcą przyciągnąć startupy i młodych ludzi, to po pierwsze nie mogą to być zamówienia pisane przez kogoś w oderwaniu od tych ludzi, więc musieliby najpierw stworzyć grupy, które jak gdyby przygotują w ogóle SIVS, tak? Bo nie ma takiej możliwości. Albo muszą zrezygnować z części, która będzie w sposób bardzo kategoryczny oceniała określone parametry. No, to też jest kwestia tego, czy to są przetargi ograniczone, czy nieograniczone. U nas w zasadzie większość jest przetargów nieograniczonych, tak? Także nie ma tej dwuetapowości. A tak to powinno w tym przypadku wyglądać, że najpierw są wyłaniani takie grono ścisłe tych potencjalnych oferentów, następnie tworzony jest ten cały system zamówienia, cały spis i dopiero wtedy ogłaszane to jest, bo wtedy to będzie miało połączenie z realnym rynkiem, bo dzisiaj bardzo często to jest oderwane od realnego rynku.
To też daje szansę, żeby urzędnik czegoś się nauczył, na etapie...
No tak, nie prezesie do mikrofonu, proszę.
To daje szansę, żeby ten urzędnik po prostu pewnych rozwiązań się nauczył, bo dzisiaj to, co jest dzisiaj barierą, to, co sygnalizują przedsiębiorcy, to, że oni są innowacyjni, że mają technologie i rozwiązania, natomiast wdrażanie ich, zwłaszcza tutaj mówię o samorządach i administracji publicznej, jest po prostu katastrofalne. Po prostu permanentny brak wiedzy i nawet jak jest intencja, żeby coś wdrożyć, to jest brak kompetencji w zdefiniowaniu w ogóle zamówienia.
Oj, żałuję. To jest bardzo poważny, bardzo wielki temat do rozpatrzenia i żałuję, że nie ma z nami urzędnika. Obiecuję. Wrócimy
szkoda.
Do
bardzo
tematu
szkoda.
I zaprosimy też tę drugą stronę. Troszeczkę zmieniamy temat, ale tylko troszeczkę. Firmy upadają tylko w pierwszym półroczu tego roku. Liczba upadłości i przymusowych restrukturyzacji ogłoszonych przez sądy wzrosła o 1/5 w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, informuje firma Coface, zajmująca się ubezpieczaniem należności. W skali całego roku ten wskaźnik może sięgnąć nawet 30%. Ostatnio było tak źle w 2013 roku, gdy mieliśmy kryzys. To z kolei komentuje Rzeczpospolita.pl. No i właśnie, czy rzeczywiście jest tak źle? No i dlaczego firmy upadają?
No nie jest dobrze, a mamy swego rodzaju paradoks, bo jeszcze nie mamy kryzysu, a już mamy boom upadłości, tak, a już mamy boom upadłości. Wzrastają upadłości, to jest głównie rynek inwestycyjny i budowlany dzisiaj. Poza tym 15% firma niewypłacalność z jednej strony, a z drugiej strony PKB rośnie o 5%, więc to są rzeczywiście paradoksalne dzisiaj sytuacje na tym rynku.
Może dlatego, że firm przybyło nam.
Znaczy myślę, że na pewno część tego cyklu jest naturalnym cyklem gospodarczym, że ileś firm powstaje i ileś tych firm upada i to jest zupełnie normalne. Natomiast jeżeli zaczyna nam rosnąć udział firm z sektora spółek akcyjnych i dużych przedsiębiorstw upadłości, i w ogóle, jak gdyby ten procent upadłości zaczyna wzrastać i do końca roku ma osiągnąć nawet 30% zwyżki, to już jest za dużo, tak? To już należałoby się zastanowić, co w tym temacie można by było zrobić. Ale ja chciałam powiedzieć tylko jedno, że tutaj dzisiaj największym problemem na tym rynku, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, są zatory płatnicze. To jest największy problem. Po prostu nie ma u nas przepływu gotówki, który zapewniałby stabilność realizacji bieżących zobowiązań firm. One cierpią na permanentny brak płatności. Dla małej firmy, przepraszam, 60 dni opóźnienia w stosunku do terminu płatności, to często już jest sytuacja, z której będzie wychodziła albo rok czasu, albo w ogóle zacznie już mieć problemy.
Mi się wydaje, że tutaj to, o czym rozmawiamy, o tym zjawisku, to trzeba tutaj uwzględnić pewien element, z którym znowu my już, może to gdzieś tam się nie pojawia jeszcze w opracowaniach analitycznych, ale prawdopodobnie za chwilę to ujrzy światło dzienne. To jest kwestia sytuacji, którą mamy dzisiaj do czynienia. Czyli mamy, z jednej strony wzrosły nam bardzo koszty, tak? Czyli koszty surowców, materiałów, koszty robocizny, a z drugiej strony rynek tego wzrostu nie akceptuje póki co. I teraz sam eksport jest rzeczywiście jakąś tam szansą i rozwiązaniem, ale wiadomo, że nie wszystkie przedsiębiorstwa mają możliwości, żeby eksportować i interesować się rynkami eksportowymi. I tutaj to działa automatycznie, czyli obniżenie rentowności działalności gospodarczej wynikające po prostu z tego wzrostu. I tutaj firmy są po prostu bezradne, tak? Bo tu nie ma, my rozmawiamy z firmami, mówię, no co on może zrobić? Tak? No, koszty mu rosną, nie od niego zależne. Tak? No, oczywiście można się automatyzować, można inwestować w innowacje, ale to znowu to są procesy, które się nie dzieją ad hoc, bo to są działania wieloletnie, a z drugiej strony rynek mówi nie, ta cena, bo jest powiedzmy w obrocie gospodarczym uzależnionym od monopoli, którzy trzymają tą cenę, jest konkurencja międzynarodowa i tu wydaje mi się ta koncepcja budowania naszej gospodarki właśnie o ten szybki wzrost jak gdyby zamożności pracownika poprzez wzrost wynagrodzeń. Dzisiaj firmy to odczuwają, a jaki tego będzie skutek, no czas pokaże.
Ja bym tutaj nie upatrywała tylko problemu w tym, że rosną wynagrodzenia, no bo to jak gdyby też jest pewne prawo rynku, tak? Jeżeli nie ma pracowników, wynagrodzenia rosną, wiele lat też nie rosły i umówmy się, że też nie jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzeń. Ja myślę, że jest podstawowym problemem właśnie to, że nie ma etyki na rynku biznesowym, etyki płatności. Jest ona bardzo zachwiana, bo jeżeli działamy na niskich marżach, do czego się zgadzamy, to niestety, ale tutaj jak gdyby szybkość wymiany tych środków finansowych jest bardzo ważna. Chciałam tylko dodać, że dojdzie jeszcze split payment i to nam pogorszy jeszcze znacząco sytuację.
Nie ułatwia sprawy, tak. No ale zobaczymy, dajmy mu trochę czasu, żeby móc potem wyciągać wnioski. No niestety więcej już na ten temat dzisiaj nie porozmawiamy, do tematów, jak Państwo słyszeli, bardzo ważnych, będziemy wracać. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Luiza Gruntkowska, prezes INOPA, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dziękuję Państwu uprzejmie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.